Witam, Fantasmagia, podcast o grach komputerowych i konsolowych, odcinek 355. Ja nazywam się Damian Polchaka-Dachman i ze mną jest Piotr Kuldanek, aka Kuldan.
Dzień dobry, witaj, wieczór Piotrze. Wszystkim i tobie również, Damianie. Aż ci wszedłem w słowo, tak bardzo chciałem się przywitać.
Tak? Chciałem tylko zapytać się, Piotrze, właściwie chciałem, czy jesteś opalony po tym...
Tak, nawet jestem. Udało mi się, ja mam to szczęście, że generalnie postąpiłem dosyć nierozsądnie, bo na urlop w Polsce nie wziąłem żadnej bluzy, koszuli, znaczy wziąłem jedną koszulę z długim rękawem i żadnego swetra, bluzy, kurtki, nic w tym stylu. I był tylko jeden dzień, kiedy żałowałem, że tak jest.
Zaoszczędziłeś miejsca w bagażu i w to miejsce wsadziłeś, nie wiem, jakąś konsolę obecnej generacji, czy tam dwie, więc zapakowałeś to. Jak żona się na ciebie patrzyła, kiedy...
Już jest przyzwyczajona, bo to już wiesz, któryś lok z kolei, kiedy zawsze w mojej torbie znajdują się sprzęty.
No tak, ale to chyba nigdy nie było taka ekstrawagancja, że aż dwie konsole.
W zeszłym roku też już były dwie.
A, no to jednak trend, to już jest trend, to już tak. Nie ma nic. Ja się trochę zjarałem, przyznam, że tutaj jest piękna pogoda, jak na Irlandię. To
przyniosło
jest
się
właściwie...
do was, nasze lato, polskie lato przeleciało do Irlandii.
Tak, patrzę tam Trójmiasto zalane, gdzieś jakieś po prostu Wenecja w Gdańsku, w Gdyni, nie wiem dokładnie gdzie, ale no, po prostu makabryczne obrazki. A tutaj znowu taki skwar, że... Polażałem sobie trochę na plaży i teraz trzeci dzień żałuję, bo jestem czerwony jak burak i
skóra już schodzi, czy jeszcze nie?
No właśnie jeszcze nie, no może nie zejdzie, no nie, może, tylko że najbardziej jest to nieprzyjemne uczucie, wiesz, takie, że co ruszysz ręką, to gdzieś tam jak ci się skóra marszy, to jakby ci ktoś żyletkami po plecach.
Tak, wiesz, ja tak w zeszłym roku miałem po pierwszym dniu na plaży, kiedy było gigantyczne słońce i tak dalej.
No, ale właśnie zauważyłem już tam po Twitterze i tam po twoich komentarzach, że możemy tak zahaczyć, wiesz, to od razu podbije popularność podcastów jakimiś tam tymi tagami Pokémon Go, wiesz, na iTunes, że grywasz.
A nawet właśnie tam widzisz, już... nie.
Nie?
Znaczy ja...
Research tylko robiłeś.
Po pierwsze, no bo ja ciągle czytam o tym Pokémon Go wszędzie i tam kolejne rekordy, nie wiadomo co, więc interesuje mnie to jako zjawisko. Natomiast
Tak, oczywiście, socjologiczne.
Na urlopie bardzo dużo chodziłem, a w sumie nie chciało mi się tam ściągać APK, coś tam kombinować. Nie jestem, wiesz, takim hakerem mobilnym, a teraz w momencie, w którym w Polsce już jest apka zainstalowana, znaczy dostępna normalnie, to owszem, zainstalowałem ją. Złapałem pierwszego Pokemona i kiedy zapytał mnie, jak mam na imię, to już dalej w sumie nie grałem, bo jakoś coś zajęło mi głowę.
No widzisz, bo to nie jest tak najlepsza gra na świecie. Poligon wystawił 7,5/10, więc...
Ciekawe, że recenzują. Ale... Jak... Tak, znaczy, to jest interesujące, bo to powinny być te same kryteria recenzenckie, które są w przypadku gier Early Access, bo przecież nawet tam...
Pytali, że wiesz, że grafika może nie jest tak dobra jak Wiedźminie, ale wszystkie tam Pokemony są.
No ale to jest jakiś wiesz, wariant, nie wiem, 0,26, to znaczy wersja, wiesz, to nie jest 1.0.
Wiesz co, no, dla mnie ta gra ma za dużo błędów, wiesz, ten GPS to jest tak jakbyś, nie wiem, miał taką galaretkę na talerzu, nie jest tak precyzyjny, żeby dokładnie pokazywał twoją lokację, więc idziesz sobie, bo przyznam, że ja dla researchu jednak, żeby mi żona nie słyszała, zainstalowałem, nie?
Ile złapałeś Pokemonów, przyznacie?
Nie wiem, niedużo, wiesz, mam czwarty poziom i chyba nie zamierzam go... podbić do piątego, bo podobno prawdziwe życie Pokémon trainera zaczyna się właśnie od piątego poziomu, kiedy tam sobie team ustalasz, kiedy możesz właśnie w tych gymach się spotykać i tak dalej, i tak dalej. Ale ja po prostu chciałem zobaczyć, jak to wygląda tak samemu. Nie z opinii innych ludzi, bo mnie najbardziej przekonał ten film, który też pewnie już teraz jest czymś absolutnie znanym i ludziom pewnie bokiem wychodzi, czyli ten sztur na rzadkiego Pokemona w Central Parku.
Tak.
Dla mnie to było tak fascynujące, tak wspaniałe, że nagle gra, nie tylko, wiesz, każdy w nią gra, ale po prostu w jednym miejscu pojawił się tłum ludzi, jak na zlocie jakiegoś youtubera. Po prostu to było niesamowite.
Ja dziś widziałem coś, co mnie autentycznie zadziwiło, czyli ogłoszenie o pracę, że szukamy trenera Pokemonów.
Znaczy, wiesz co,
10 zł za godzinę.
No to jest ciekawe, ale to chyba taka podpucha.
Nie, to była jakaś tam normalnie, faktycznie jakaś tam agencja.
Nie, nie wiem, co tam można robić.
Ale... I chodziło o to, że oni pewnie jakiś event będą robić z tym związany.
A no.
I szukają.
Czy ja zauważyłem, że jeśli chodzi o wykorzystanie biznesowe Pokémon Go, to najlepsze jest właśnie poprzez stawianie tych lurów. Te lury nie są drogie i jakieś kawiarenki, jakieś takie małe sklepiki czy coś w tym stylu. Stawiałem u siebie te lury i zapraszałem
graczy. To jest takie wykorzystanie mini biznesowe. Wykorzystanie biznesowe na dużym szczeblu to jest to, co robi GameStop, który dogadał się z Nintendo, że ileś tam sklepów jest oficjalnie właśnie tam, ja nie wiem, czy to tymi dżimami, czy stopami, bo ja, wiesz, tak wypadło, nie grałem.
To jest ciekawe, bo te sklepy, jeśli są na przykład w jakimś budynku typu, nie wiem, galeria handlowa, to tam GPS nie działa, więc...
No, to też jest swoją drogą, ale szef GameStopu mówił, że od kiedy, no a ta aplikacja ile działa? 2 tygodnie mniej więcej? To od kiedy, to w tych sklepach, które są właśnie oznaczone jako oficjalne tamte związane z Pokémonem rzeczy, czy to sprzedaż poszła w górę 2-krotnie.
No to, wiesz, dla mnie to jest niesamowity fenomen. Ja już to mówiłem ostatnio, że to tak trafiło. Wiesz, to jest, nie wiem, czy ludzie potrzebowali po prostu takiej, w tym świecie takim przesiąkniętym wojną, tym takim, nie wiem, takimi negatywnymi emocjami, takiej wiralowej, bardzo pozytywnej wiadomości, że świat się zjednoczył i wszyscy grają w jedną grę. I że ta gra jest popularniejsza od, wiesz, więcej osób w nią gra niż korzysta z Twittera, że Snapchata i tak dalej. Że to jest wspaniałe. I to jest faktycznie coś, co widzisz. Ja na przykład poszedłem dzisiaj do parku i myślałem, że złapę jakieś Pokémony. Okazuje się, że w parku Pokémony nie lubią chować. Zresztą, wiesz, to szukanie Pokémonów to też jest skill, nie? Bo to musisz nie wiem, jakieś zaglądać w te listki, które ci się pojawiają raz na jakiś czas, ale ja po prostu...
Ty nie mam żadnego pojęcia, o czym mówisz.
Ja po prostu te Pokémony, które złapałem, to był taki czysty fart. Specjalnie nie zmieniałem jakiejś trasy, nie błądziłem i tak dalej. Pojawiły się przypadkowo. Jedynie co widzisz na tej mapie, to oczywiście są te wszystkie takie punkty typu gymy, te Pokémon stopy, które dają ci, no na tym moim etapie dodają mi tylko te nowe Pokébole. Ja chciałem to przetestować, ja to przetestowałem, ale ja nie widzę w tym nic, co by mnie zachęciło do dłuższej zabawy, aczkolwiek przyznaję, że jest trochę w tym fanu, że chodzisz, szukasz, widzisz innych ludzi, jak ktoś ma telefon, prawda, przed sobą, to tak zerkasz, czy to przypadkiem jest właśnie Pokémon Go, i przyznam, że w paru przypadkach tak, to był Pokémon Go, więc to
właśnie
dla mnie
się,
to jest fenomen.
To, o czym mówisz, że ten aspekt socjalny, nazwijmy to, całej zabawy, jest bardziej istotny od samego w sobie grania, bo tak jak powiedziałeś, że zachęciło ciebie do gry filmik, w którym tłum ludzi biegnie po Central Parku.
Mówię, chcę być częścią tego wydarzenia, zanim to, wiesz, bo parę tygodni minie,
i to zdechnie.
Mniej ludzi już będzie w to grało, to prawdopodobnie zniknie, tak jak wszystkie te popularne gry, no gdzieś tam w końcu ludzie się nasycą tym, to im się znudzi, albo nie wiem, zbiorą wszystkie Pokémony, jakie mogą zebrać, i to będzie koniec. Ale w tym momencie, kiedy jest ten największy fenomen, wtedy jest warto zagrać, bo wtedy jesteś częścią tej gry. Tak samo jak na przykład gdyby się okazało, że chcesz zagrać, nie wiem, w jakąś MMO grę, która już dawno nie istnieje, nie wiem, pierwszego Guild Wars, pewnie mógłbyś zagrać pierwszy Guild Wars jeszcze teraz. Może jakiś jeszcze serwer istnieje, może są jakieś te tak zwane prywatne serwery, jakieś tak zwane albo pirackie serwery, tak? Na których można grać w pierwszy Guild Wars, ale naprawdę to prawdziwe granie w pierwsze Guild Wars było 10 lat temu. I jak mówię, no, teraz tak czas szybko płynie, że to prawdziwe granie w Pokémony jest właśnie teraz, a nie za 2-3 miesiące.
Czy to jest w ogóle coś,
trzeba po prostu korzystać,
o czym mówisz, to dotyczy tak naprawdę wszystkich gier, nie tylko Pokémonów, ale wszystkich gier jakoś tam mniej lub bardziej sieciowych. No bo
tak.
Jeżeli teraz chciałbym zacząć grać w Division, to będę się najprawdopodobniej bawił trochę gorzej, niż gdybym zaczął grać tam w lutym, jak wyszła gra. Kiedy to znaczy, pół internetu, w cudzysłowie oczywiście, żyło tą grą,
żyło
wszyscy o tym mówili, porównywali sobie, jakie znaleźli bronie, jakie ciuchy, że tam, o, już mam złote przedmioty, coś tam. Bo to jest ten właśnie aspekt socjalny, który w przypadku gier potrafi dużo dodać.
Tylko widzisz, jeszcze nie jestem na takim poziomie, być może muszę doczytać, dowiedzieć się, jak duże jest tej interakcji. Czy ta interakcja jest właśnie na zasadzie takich przypadkowych spotkań, że spotykasz ludzi, bo w samej grze wygląda to, że możesz spokojnie sam grać, że jesteś takim samotnym właśnie trenerem w tym świecie, gdzie są oczywiście inni trenerzy, ale ta interakcja następuje, nie wiem, właśnie poprzez te pojedynki i właściwie tyle, no nie? Ja to tylko tak potrafię określić, no ale jak to się mówi dla Nintendo, no to okazało się być świetna sprawa, no zarobili krocie. Oczywiście to nie są takie zarobione prawdziwe pieniądze, tak? Bo to są pieniądze, które wirtualnie reprezentują wartość firmy, czyli akcje Nintendo wzrosły niebotycznie.
Tak, ale sama w sobie gra też zarabia,
Piotrze. Tak, tak, tylko że to jest osobna firma chyba.
Nie, to jest tak. W przypadku Apple'a. Nie jestem pewien, wydaje mi się, że w przypadku Google Play jest dokładnie tak samo, ale w przypadku Apple'a zyski z mikrotransakcji w przypadku Pokémon Go dzielą się następująco. 30% idzie do Apple'a jako do właściciela sklepu, 30% tak. idzie do dewelopera, czyli właśnie tej firmy Niantic Corporation, czy tam jakkolwiek, 30% idzie do Pokémon Corporation, czy tam Pokémon Company, czyli właściciela tak. marki Pokémonów, które, okej, okay, jasne, Nintendo ma udziały w Pokémon Company, ale to jest tak jakby oddzielna firma, 10% idzie bezpośrednio do Nintendo.
Czyli źle na tym nie wychodzą, bo nawet 10% z tych ogromnych są, które o których się mówi. Już nawet nie chcę teraz rzucać, bo ta liczba może się zdeaktualizować.
Znaczy, generalnie to jest trochę tak, że to są estymowane wartości, bo na początku mówiło się o 1,5 miliona dolarów dziennie, a teraz wczoraj czytałem o 6 milionów dolarów dziennie.
Ło matko,
A mówimy dziennie. Tylko dziennie i mówimy tylko o mikrotransakcjach, no bo tam ta gra jest darmowa, tak? To są i w ogóle w tym samym, w tej samej analizie, gdzie padło to 6 milionów, to facet pisał o tym, że zadziwiająca jest w przypadku Pokémon Go coś, co się nazywa, to jest taki współczynnik zarobków przypadających na użytkownika. Że jest on najwyższy ze wszystkich gier mobilnych, jakie były do tej pory. Że Candy Crush Saga miała to bardzo wysoki, było to 0,21 centa na osobę, na użytkownika, a w przypadku Pokémonów jest to ćwierć dolara, tam 25 centów. Co teoretycznie jest bardzo niskie, no ale mówimy, wiesz, o tam 25 milionach użytkowników dziennie, nagle to się robią niebotyczne ilości.
W ogóle najlepsze jest to, że mimo, że ta rozszerzona rzeczywistość tak naprawdę nie jest tak do końca rozszerzona, bo o ile to augmented reality tak naprawdę pojawia się tylko w jednym przypadku w samej grze, oprócz oczywiście tej nakładki na mapę, także jesteś w tym świecie i ta mapa jest tak naprawdę, to jest tylko łapanie, to prawdziwe augmented reality jest wtedy, kiedy włączamy kamerę, żeby niby złapać Pokemona, ale to nie wygląda w połowie tak dobrze jak augmented reality na Nintendo DS wyglądało, jak na przykład na Wicie, więc to jest takie średnie, ale już się mówi, że dzięki Pokémon Go augmented reality może być tak naprawdę tym next best thing zamiast wirtualnej rzeczywistości. I to jest bardzo ciekawe, że oczywiście analitycy się często mylą i reagują bardzo szybko na te trendy i okazuje się, że na przykład, nie wiem, za pół roku będzie zupełnie coś innego.
To jest taki obrazek, krąży po internecie fajny, który pokazuje, masz taki wykres, gdzie z lewej strony są produkty, które szkodzą zdrowiu twojemu, a z prawej strony są produkty, które działają na korzyść twojego zdrowia. Jest tam oznaczone dla poszczególnych produktów kropeczka dotycząca badań naukowych, które udowadniają to działanie. Czyli, że na przykład, nie wiem, pomidory są dla ciebie dobre, albo pomidory są dla ciebie złe. I całościowo wygląda to mniej więcej tak, że w przypadku każdego produktu jest dokładnie tyle samo badań, które wskazują na to, że dla ciebie są pozytywne, jak i negatywne. Właśnie przysłowie pomidory. Bo tam powodują raka, albo również zwalczają raka. I tam wiesz, jedno badanie udowadniają to, drugie to. I tak samo jest z tym, co powiedziałeś, bo wczoraj czytałem jakąś analizę, gdzie właśnie ktoś udowadniał, tylko to takie analitycy mają to do siebie, że lubią stawiać tezę i potem ją udowadniać, powołując się na argumenty, bo tak.
No tak.
I tam właśnie argumenty były ku temu, że Pokémon Go zabije kompletnie augmented reality, dlatego że bardzo dużo ludzi negatywnie reaguje teraz na cały szał, który się dzieje wokół tej gry i jakiekolwiek skojarzenia z rozszerzoną rzeczywistością będzie wzbudzało to w nich jak najgorsze. No bo po pierwsze, że przecież Pokémony są dla dzieci kaman, a po drugie, że tłumy ludzi, że wpadają pod samochód, że i tak dalej.
Znaczy, ja w ogóle nie widzę takiego negatywnego przekazu tak bardzo. No, bardziej widzę taki przekaz, który jest pełny zdziwienia, jak to dociera do każdego i jak Pokémon Go zawładnęło duszą ludzi w każdym wieku. I na przykład John C. Dvorak taką historię opowiadał, jak będąc na stacji benzynowej tankował samochód, prawda, i widział kobietę taką w średnim wieku. Też wchodziła do samochodu, no nie, tam otworzyła drzwi, nagle spojrzała na telefon, jakaś taka, wiesz, szybka reakcja i długa, gdzieś biegnie, na drugą stronę ulicy, wiesz, po prostu, jak szalona, pędzi, no nie? Samochód zostawiony, otwarty, wiesz, kluczyki w stacyjce, no nie, po prostu, wiesz, tam coś zrobiła i tak dalej. Jak już to zrobiła, spokojnie wróciła się, jak gdyby nigdy nic do samochodu, weszła, no i tak dalej. I wiadomo było, o co chodzi. Pewnie jakieś tam rzadkie Pokémony się pojawią.
Czy to jest tak, że jak ktoś złapie tego Pokémona, to inni już nie mogą? Czy to jest tak, że jak to jest? Bo to grałeś, ja nie...
Właśnie widzisz, ja nie wiem do końca, jak to jest, bo to nie jest tak, że te Pokémony pojawiają się tylko dla ciebie, tylko one po prostu pojawiają się i znikają. Ja nie wiem, jak to jest, czy jest jakiś centralny serwer, który mówi, że w tym miejscu właśnie się pojawia Pokémon, no bo te lury każdy widzi, tak? Więc
nie mam przedmioty tam, tak? Którą,
tak, że ja sobie... nie mam. No, lury to znaczy, ja to mówię, no to takie. To są takie przynęty, które można sobie postawić. Zaczynając z gry, dostajesz dwie takie kuleczki, takie dwie przynęty, i to właściwie przez pół godziny przywołuje do ciebie różne Pokémony. Przeważnie to są jakieś takie te same, co już miałeś w ogóle. Okay. Wiesz, chyba, że to jest zależne od miejsca. No, ja nie wiem, ja nie zgłębiłem tej gry, więc nie chcę tutaj wypowiadać się i później być obśmiany. Jak można takich rzeczy nie wiedzieć, przecież to dziecko wie naprawdę. No ale już tak wracając do samego Nintendo, to ja jestem po prostu pełen podziwu. W ogóle wygląda na to, że Nintendo zrozumiało, że więcej zarobi odcinając kupony, niż tak naprawdę tworząc nowe produkty.
Ale słuchaj, no ten szał, już też to było preordery bodajże, no bo teraz niedługo nowa gra o Pokémonach wychodzi, Pokémon tam Sun and Moon. To chyba przewidywane jest bardzo wysoka, znaczy przewidywana sprzedaż teraz jest dużo większa niż była przewidywana tam miesiąc temu.
No tak, i ludzie w ogóle te stare gry
tak,
o Pokémonach
zaczęli kupować.
Ludzie grają, wiesz, nawet sięgają gdzieś do jakiejś wersji z Game Boya pierwszego i tak dalej, no ale to już, wiesz, to jest masakra, ale już tak troszeczkę zmieniając temat, no bo być może jeszcze w następnym odcinku będziemy rozmawiać o Pokémon Go.
14
wiesz,
level i okaże się, że stałeś
póki,
się fanem.
Póki nośny temat, wiesz, trzeba wykorzystywać.
Ja pytanko mam do ciebie, słuchaj, bo tak właśnie powiedziałeś o starszych grach i starszych Pokémonach i co na NES Mini?
Zauważ, że Nintendo ostatnio nic się nie zająknęło o NX-ie, więc nawet nie wiadomo, czy wiesz, ta podana data premiery nowej konsoli NX ma jakiekolwiek znaczenie.
Znaczy potwierdzali, znaczy, czy w ogóle, jak było jakiś czas temu, jakieś, nie wiem, 3-4 tygodnie temu było spotkanie z akcjonariuszami, to się tak mówi, i tam mówili, że jak najbardziej konsola, tak, wszystko będzie w marcu i oni nie mówią nic o niej, dlatego że konkurencja natychmiast będzie chciała to ukraść, podłapać i skopiować i oni chcą to jak najdłużej utrzymać w tajemnicy, żeby jak już będą przygotowani, żeby coś ogłosić, to żeby konkurencja nie zdążyła skopiować rozwiązań do czasu premiery.
No to jest, to ma sens, bo wiemy, że przewaga, jaką miało Wii U, jeśli chodzi o kontrolę ruchową, no spowodowała, że no, zdobyli rynek Wii, przepraszam, Wii U. O, kto pamiętał Wii U. No, ale wiesz, jest szał inwestorów podekscytowany fenomenem Pokémon Go, który wywindował cenę akcji, ale jest właśnie ta, jest też coś, co znaczy mi się, że akurat gracze Nintendo o tym wiedzą, ale nie wiem, czy normalni gracze zdają sobie sprawę, że jest coś takiego wirtualna konsola, Virtual Console, gdzie Nintendo sprzedaje po prostu stare gry. No i to nie są małe ceny, ale w pewnym momencie postanowili jeszcze do tego fenomenu retro dorzucić nowy gadżet, nową konsolę i to jest ten NES Classic Edition, czyli zabawka, która jest właściwie takim, ja to nazywam klon Pegasusa 30 w jednym, które można kupić na bazarze z tysiącem gier i tak dalej. Na pewno widziałeś takie konsole, które są w kształcie PlayStation.
Tak, PlayStation, oczywiście. PlayStation 2.
Xbox, czy jakoś X-Play, czy coś takiego i tak dalej. No wszystkie po prostu wariacje, które mogą Chińczycy wymyślić i stworzyć i te wszystkie gry z Pegasusa upakować, no nie, na jeden cartridge. Oni już to zrobili. No ale Nintendo postanowiła wykorzystać tą markę i zrobić taki właśnie małą konsolkę. To jest ciekawe, tylko trochę droga. No nie wiem, mi się wydaje, że 60 euro to jest, czy tam $60, to jest jednak cena wysoka za taki produkt. No dostajesz tam 30 gier. Bardzo dobrych gier, to są klasyki, no ale...
Czekaj, wysoka czy nie wysoka właśnie, bo nie usłyszałem.
Znaczy dla mnie jest, wydaje się trochę za wysoka. Że to jest gadżet, który moim zdaniem powinien być
no,
na poziomie, nie wiem, 40
euro.
Ale to zależy,
jak na to spojrzysz. No bo jeżeli chciałbyś kupić NES-a i te gry, które oni te proponują, to zapłaciłbyś za to nie $70, tylko 400.
No tak, no pytanie jest, ile kosztuje właśnie klon Pegasusa na ryneczku jakimś. To trzeba by sprawdzić.
Dla mnie tutaj jest inne pytanie, też interesujące. Czy to będzie coś na zasadzie RetroPie, czyli tak naprawdę to będzie Android emulujący NES-a, który będzie miał wbudowane na dysku gry, czy to będzie faktycznie bebechy NES-a upchnięte w takiej formie mini? No bo...
Czy teoretycznie chyba bardziej bym się pozwał zrobić takie bebechy NES-a. Oczywiście oni to zaprojektują od nowa, no to te procesory nie będą te oryginalne procesory, bo to jednak konsola była duża, no to będzie upakowane w mniej, na mniejszej płytce. ale żeby zapewnić taką pełną kompatybilność tych wszystkich gier, no to nie mogą sobie pozwolić, żeby, wiesz, emulować to wszystko.
Nie, no, ale właśnie chodzi o to, że to RetroPie, tam nawet jest jakiś taki polski produkt, który tobie sprzedaje już skonfigurowanego tam Blueberry, czy tam jakkolwiek to małe komputerki się nazywają, Pie'a, z odpowiednim systemem i z jakąś nakładką w ogóle i tam sobie tylko wgrywasz po prostu ROMy starych gier. Tak. No i to działa bardzo okej. Okay. I teraz pytanie, czy to będzie też emulacja w jakiś sposób, czy to faktycznie będą, no bo dla mnie to jest najistotniejsze pytanie. Bo jeżeli no tak, ale, to będzie ale... oryginalny tak jakby moduł konsoli z wgranymi grami i to będzie jeszcze działało tak, jak ma działać, będzie wszystko pięknie, super, no to te 70 zł, ja w Polsce widziałem ceny od tam mniej więcej 250 do 300 zł.
Znaczy wiesz, to na to pewno będzie miało...
To jest koszt jednej gry na Next Gena.
No tak, 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 tylko że to są naprawdę gry, które możesz odpalić z sentymentu, ale ja nie wierzę, żeby była duża grupa ludzi, która by chciała na przykład skończyć tę grę. Ja słyszałem taką argumentację, że to jest konsola dla tych osób, które dawno już przestały grać, ale kiedyś byli właśnie graczami, nie wiem, w latach 90., pod koniec lat 80., mają wspaniałe wspomnienia z tą konsolą i teraz na przykład taki gadżet by sobie chętnie kupili, nawet żeby tylko mieć.
Tak, no bo to
jest
tak
fajnie skrojony.
Ładnie tak, wygląda.
Jest HDMI wejście, tak. Można podłączyć pady, które z tego co słyszałem mają kosztować $10, więc jeśli chcesz, możesz sobie zaraz drugi dokupić i grać z przyjaciółmi w jakieś tam
gry. Na 50 zł gry. W polskich sklepach z tego co widziałem.
No, znaczy zauważyłem, że, znaczy, bo to też trzeba doliczyć, że wiesz, $60 to jest $60. Bez podatków, bez cła, bez niczego, więc to nie można nawet wiesz, mówić, że to że konsola będzie kosztowała $240. Ja widziałem już na CDP.pl pojawiła się w sprzedaży, przez sprzedaży ta konsola i jest przeceniona na 339 zł. Więc no już widać, że to trochę więcej wychodzi niż $60, więc ten przelicznik będzie trochę większy.
Ja widziałem, że konsole i gry, taki sklep, który czasami ma całkiem niezłe ceny, sprzedawał za właśnie chyba 269 czy 259 zł. Tylko już się skończyło, bardzo szybko się skończyło. Nie wiem, skąd oni wzięli taką cenę, ale mieli kilka kopii i już wszystkie się wyprzedały. Mm-hmm. Chyba, że to był błąd systemu.
No tak, kiedy ta konsola tak naprawdę będzie miała swoją premierę? Kiedy ona się pojawi na rynku?
Październik? Listopad?
No właśnie, czyli jeszcze jest dużo czasu, więc... No nie wiem, no na pewno tej konsoli nie będzie można rozbudowywać, na pewno nie będzie można dorzucać nowych gier, nie będzie slotu na kartridże, więc to jest produkt taki jak, nie wiem, na pewno widziałeś takie joysticki Atari, czy jakieś joysticki Commodore, które podłączałeś do telewizora i miałeś te gry. Wiem, że chyba Sega coś takiego robiła. No, to, wiesz, jak chcesz znaleźć taki gadżet podobny, oczywiście nie do końca legalny, to wchodzisz sobie na AliExpress i tam znajdziesz po prostu mnóstwo tego typu rzeczy. No ale no zobaczymy. Zobaczymy jak to się...
Ja tak sobie myślę, bo akurat ja miałem NASA, ale nie jestem z nim jakoś tak potwornie sentymentalnie związany. Że chyba w Polsce to właśnie bardziej Pegasus jako kombajn łączący NASA i SNESA bardziej do nas działa, ale powiem ci, że gdyby pojawił się analogiczny produkt PSX Mini, który byłby właśnie z wbudowanymi tam, nie wiem, jakimiś 30 najbardziej hitowymi grami, kosztował podobne, nie wiem, $100, dajmy na to, to z przyjemnością bym go sobie kupił właśnie jako taką zabawkę, gadżet, sentyment, nostalgia i tak dalej. I to, no. To jak się nad tym zastanowisz chwilę, to wcale to nie jest tak niemożliwe. Jasne, te gry wychodziły na płytach, no ale teraz jakoś tam w kartę pamięci typu 64 mega, jak płyta ma 700 megabajtów, znaczy 64 giga, a płyta ma 700 megabajtów, to nie byłby problem właśnie z wbudowaną pamięcią, z tymi grami wgranymi. Tak, ja wiem, że mogę sobie ściągać chyba, znaczy na PS4 nie, ale że na PS3 mógłbym sobie ściągać gry z PSX-a niektóre. No ale to jednak właśnie wolałbym taką oddzielną zabaweczkę i bardzo chętnie bym ją przytulił. Tak samo zresztą nawet N64 chyba też, bo nigdy go nie miałem, a kilka tytułów chętnie bym spróbował, nie?
Znaczy na pewno jeśli ta konsola się sprzeda, a sprzeda się na 100% i znając Nintendo to będzie jakaś bardzo ograniczona podaż, więc ceny gdzieś później na eBayu będą bardzo wysokie, ale założę się, że na pewnym etapie pojawi się PlayStation 1, więc...
No mówię, ja nawet bym chętnie... To było... Oczywiście to od ceny też zależy. Z drugiej strony zobacz, że Nintendo ma ogromne szczęście do, patrząc na ostatnie kilka lat, do właśnie rzeczy wokół konsol. No bo Amiibo które stały się tak absolutnym szałem i ludzie tam je wykupują na potęgę i sprzedają się potwornie dobrze. No, no to też jest pewien fenomen. Przecież analogiczne...
Znaleźli sekret dywersyfikacji.
Ale no zobacz, przecież analogiczne do Amiibo, te tam Disney Universe i tak dalej, wcale nie są jakimś ekstremalnym hitem sprzedażowym, a Amiibo są. Znaczy, nie wiem, o co chodzi.
Ale to po chyba prostu Nintendo ma jakąś kult Nintendo jest bardzo duży.
Za sobą ciągnie, że ludzie, którzy teraz mają... No,
trzeba by zapytać właśnie takich, nie wiem, kolekcjonujesz, Piotrze, Amiibo?
Mam jedno.
Ale, no, czyli nie kolekcjonujesz, ale masz,
tego,
tak.
Woolly Yoshi.
Yoshiego.
Tego tak. Włóczkowego.
No włóczkowego właśnie, ale Yoshi. Na pewno są osoby, które mają ich, nie wiem, 50. Nie wiem, czy tyle wyszło, ale...
Nie, wyszło to chyba w ogóle jeszcze więcej.
No właśnie, więc to jest pytanie, dlaczego oni to zbierają? Dlatego, że im się podobają te figurki? Czy dlatego, że mają jakiś taki taką kompulsywną manię zbieractwa? Czy po prostu, nie wiem, kochają Nintendo i akurat wszystko, co jest związane z Nintendo, jest automatycznie
ulkane? W sklepie widzę te figurki, na przykład z Gwiezdnych Wojen właśnie z Disney Universe, to one są tak śliczne, że za każdym razem mam chęć je kupić. Oczywiście powstrzymuję się, bo jednak gdzieś tam jeszcze racjonalny fragment mózgu się włącza, ale te figurki, no Tomek Pieniak przecież kupił grę i potem w bardzo krótkim czasie dokupił wszystkie figurki, bo mu się tak podobały.
Tak, chciałbym na przykład mieć takiego Boba Fettę i sobie postawić koło moich figurek innych, ale no one są jeszcze drogie. No, nie?
Żona,
a w tym momencie...
Żona na imieniny kupiła, z czego się ucieszyłem niemiłosiernie i ogromnie i bardzo. Takie figurki, nie wiem, czy kojarzysz, są takie Lego Star Warsowe, Lego figurki, które one mniej więcej mają 20 kilka, tam 30 centymetrów, 23, 25, w zależności od figurki. Takie, które też ruszają, ale oprócz tego one strasznie fajnie wyglądają i ja myślałem o tym, żeby... Nie wiem, czy tak masz, że masz ochotę coś sobie kupić, ale tego sobie nie kupisz, bo jednak gdzieś tam ten racjonalny umysł tak mówi, że no nie będę płacił tam 130 zł za figurkę Lego. A w momencie, w którym dostajesz to w prezencie, to jest sama radość, bo przecież nie ty
tak. Tak, ale wiesz co, ja czasami ulegam tym impulsom i to przeważnie...
Kolekcjonerki w obniżkach.
To jest jedno, ale bardziej chodzi mi właśnie o figurki, o których wspomniałeś, że te 30-centymetrowe figurki, że ja bardzo lubię właśnie te i mam kilka w swojej kolekcji. Tak?
Te właśnie tych Lego budowanych?
Nie, to są akurat, mamy Lara Croft, taką figurkę, mamy Arkham Knighta z Batmana, mam oczywiście Halo Master Chiefa, mam oczywiście takie trochę, które wybiegają poza tą skalę figurki, które właśnie też, tak jak mówisz, no, były w kolekcjonerskach, czyli nie wiem, Dark Souls 3, Halo 5, nie wiem, oczywiście Wiedźmin 3. No to są rzeczy, które bardzo ładnie wyglądają. Ale są też figurki, które oczywiście są z bardzo wysokiej półki, które kosztują, nie wiem, no w przeliczeniu takie 400-450 zł. Nie wiem, czy kiedyś widziałeś po prostu ten detal, na których na nich jest.
Ja widziałem je tylko w internecie, powiem ci, bo zastanawiam się zawsze, jak one wyglądają na żywo, bo ja nawet kojarzę, że jest taki sklep, który się nazywa Alliance Group, tak, i oni sprzedają figurki razem z takimi, nie wiem jak to nazwać, dla wyjątkowo wielkich fanów i kolekcjonerów, bo na przykład figurkę 1:1 Ironmana, nie, tam za 40 tysięcy złotych, nie?
Wiesz co, bo znaczy to są, tak, to już jest w ogóle ekscją, ale widzisz, ja no niestety nie pamiętam teraz nazwy, ale są takie firmy, które właśnie przygotowują takie figurki. I tam zależnie od skali, to tam są różne nazwy tych figurek. Oczywiście są, tak jak mówisz, takie w skali 1:1, ale to moim zdaniem najciekawsze to są właśnie te, które są, nie, takie do pół metra. Bo tam jest detal naprawdę bardzo duży i często na przykład wykorzystuje się prawdziwe materiały, wiesz, jakieś takie, że to nie jest tylko jakiś taki plastik pomalowany, tylko to jest tak pieczołowicie wyglądana figurka, przygotowana figurka, że oni sprzedają je około 200 do 300 dolarów za sztukę. I to są tak limitowane, wiesz, edycje, to, że kolekcjonerzy je wyłapują. Ja widziałem raz przepięknie wykonaną figurkę właśnie Hellboya. I zrobiło na mnie takie duże wrażenie, że zacząłem właśnie, bo to jak, wiesz, znalazłem zdjęcie w internecie i zacząłem szukać gdzie, co, jak i okazało się, że tak, że jest, oczywiście w ogóle nawet była w jakiejś wersji niepomalowanej, czyli już taki półprodukt i to była cena z rzędu właśnie 400 dolarów. Więc to są kosmiczne pieniądze. To są to tak jak mówisz, no to już te ceny, które wykraczają poza, powiedzmy, nie wiem, tę skalę kilku tysięcy dolarów, to już jest w ogóle coś, co, to wiesz, ja nawet tego nie ogarniam, no bo wiesz, masz do wyboru kupić sobie samochód, no nie, czy na przykład, nie wiem, Ironmana do pokoju.
Znaczy przede wszystkim, wiesz, to trzeba mieć miejsce, żeby to postawić, to jest, już mówię, dla ludzi, którzy są bardzo bogaci i mają bardzo wyjątkowe podejście do swojego hobby, ale widziałem ostatnio a propos takich dziwnych rzeczy i wydawania pieniędzy, jest jakaś firma, która zajmuje się tworzeniem masek. One są jakieś takie silikonowe, nie silikonowe, nie mam pojęcia dokładnie z czego się składają, jak są robione, ale wyglądają niesamowicie, bo tak jakby są ruchome w ten sposób, że jak ty je zakładasz na siebie i mówisz, to faktycznie to po prostu ta maska, znaczy to nie jest na zasadzie plastiku, kawałka plastiku, który zakładasz sobie na twarz, masz maskę, tak jak, nie wiem, takie typowe festyniarskie maski, tylko to jest coś, co mogłoby wyglądać jak gadżet charakteryzatorski przy filmach. Czyli po założeniu tej maski, jak ty coś mówisz, to ta to wygląda tak, że ta maska dopasowuje się do twoich ruchów twarzy i oczu i tak dalej. I te maski kosztują tam chyba jakieś 150-200 dolców. Ale wyglądają naprawdę kosmicznie i jak sobie oglądasz filmiki, gdzie właśnie prezentują TTT, to jest firma w ogóle, która współpracuje z Marvelem i całą resztą, właśnie jest na przykład maska Groota, czy tam Grota, Hellboya, jakieś z Batmana, z Cthulhu związane. Wygląda to naprawdę niesamowicie kosmicznie.
No, powiem tak, że jak ktoś ma pieniądze, to naprawdę są tak niesamowite rzeczy w ogóle dostępne. Czasami trzeba trochę poszukać, bo wiesz, możesz żyć w błogiej nieświadomości i nawet nie wiedzieć, że takie maski, o których wspomniałeś, wiesz, istnieją, ale to jest niesamowite, że po prostu dla kogoś, kto ma pieniądze, to jest otwarty świat. Ja ostatnio oglądałem bardzo fajny film dokumentalny o fanach serii filmów Powrót do przyszłości. I dla mnie najlepszy element tego filmu to był właśnie ten o kolekcjonerach DeLoreanów i tych DeLoreanów, które nie tylko, prawda, no są, bo są, tylko te jeszcze, które są tak przygotowane, żeby wyglądały jak właśnie DeLorean z danego filmu. I dla mnie to jest bajka. Ja oczywiście mam DeLoreana w takiej skali, nie wiem, to jest 1 do 40? Nie, do, no coś w tym stylu, tak mi się wydaje. Znaczy, może trochę większej, bo to chyba ma ze 20 cm długości. Ja bardzo lubię tego DeLoreana, ale nawet mi się nie marzy, że kiedyś będę mógł sobie kupić takiego prawdziwego DeLoreana, jeszcze takiego, który będzie wyglądał jak właśnie z powrotu, ale są na tym świecie ludzie, którzy po prostu się tym fascynują, mają pieniądze i to jest fajne, no nie? Tylko po zazdrości.
Wiesz co, właśnie teraz doszukałem, firma się nazywa Immortal Masks, .com i nie źle wycofałem, nie 200 dolców, tylko 600, 500, 600, 700 dolarów kosztuje taka maska. I one są w większości właśnie poświęcone jakoś tam horrorowatym klimatom. Jakieś, wiesz, tam diabły, potwory, nie wiem, kosmici i tym podobne rzeczy, ale naprawdę w ruchu wyglądają niewiarygodnie.
Więc tyle. No ale a propos innych takich dobrych wiadomości, nie wiem, czy miałeś okazję zobaczyć nową skromną paczkę Humble Bundle firmowaną przez 2K Games.
Tak, widziałem i przerażające jest to, jak szybko Battleborn zszedł z cen.
Dokładnie.
15 dolców i to tam jeszcze w zestawie jest coś jeszcze, nie?
Znaczy za dolara można dostać Darkness 2 i Spec Ops The Line. Oczywiście ja tam jeszcze widziałem Duke Nukem Forever, ale to jest coś, co powinni nam zapłacić, żebyśmy chcieli to zagrać, no ale to jest zupełnie inna kwestia. Ale już właśnie w tym progu takim, bo jest jeszcze ten jeden próg środkowy, ale ten próg zafiksowany na 15 dolarach oferuje nam Battleborna, jakąś tam wirtualną walutę do tej gry i Borderlands pre-sequel. No i rzeczywiście najciekawszym jest tutaj punktem ten Battleborn, bo to pokazuje, że gra sromotnie przegrała walkę z Overwatchem i zaczyna szukać innego sposobu na budowanie bazy graczy, zanim ostatecznie przejdzie do free-to-play, tak jak na przykład, nie wiem, Evolve przeszło do tak zwanego Stage 2, jest teraz grą darmową i jakby się okazało, że milion graczy sięgnęło po tą grę. Potem jak wcześniej było tylko 10.
Mniej więcej. Wiesz co, ale z tym Battlebornem to mi się wydaje, że to jest takie trochę desperacka próba wyciągnięcia pieniędzy z inwestycji. Bo ja pamiętam przed premierą, że padło stwierdzenie, że Battleborn kosztował więcej niż wszystkie części Borderlandsów łącznie razem do tej pory wydane. To jest trochę przerażające, bo nie odniosło tak spektakularnego sukcesu, żeby się zwróciło, a jednak...
Znaczy oni tam zakładali,
zagrał w trzecie Borderlandsy.
Znaczy oni tam zakładali, że gra osiągnie sukces na rynku e-sportowym, że właśnie ten, że to będzie takie League of Legends. Oczywiście no jak to samo było z World of Warcraft. Że jak gry próbowały być takie jak World of Warcraft, to ludzie mówili, że no tak, kopiuję World of Warcraft, no nie, to jest, wiesz, World of Warcraft jest lepsze i tak, bla, bla, bla. A jak znowu ktoś chciał coś nowego wprowadzić, to zwykle się skierował, no tak, ale zobacz, to jest World of Warcraft, to jest World of Warcraft, to jest World of Warcraft, więc nigdy tak naprawdę nie wstrzelisz się, po prostu nie ma reguły. No, mogę się założyć, że nawet znając popularność, wiesz, Pokemonów, nikt nie zakładał, że Pokemon Go stanie się fenomenem na skalę światową i dotrze do niegraczy.
No to tak fakt, samo, że tego chyba nikt nie zakładał.
Tutaj, no, zakładali chyba za bardzo, chcieli chyba od linijki coś zrobić, ja nie wiem. Ja niestety nie gram w moby, nie gram też takie moby z trzeciej czy z pierwszej osoby. Nie wiem, jak sobie radzi Smite, ale z tego co słyszałem, to Smite sobie chyba takim nieźle radzi, wiesz, na tym rynku, więc no... Battleborn przegrał po prostu, bo chyba chciał być za podobny do tych wszystkich gier, jednocześnie gdzieś tam wprowadzić jakieś nowe elementy, ale z tego co ja widziałem, to po prostu nie wiem, no ta gra moim zdaniem nie była atrakcyjna dla gracza, po prostu to wszystko jakoś takie napaćkane
co,
się
ja
wydawało.
Ja grałem w Battleborna i o ironio się całkiem dobrze bawiłem, bo największy problem z Battlebornem dla mnie jest taki, że tam chyba jakieś nieścisłości się pojawiły na etapie kampanii marketingowej tego tytułu, bo tak naprawdę mało kto wiedział, jak ona wyszła, czym ta gra dokładnie jest. Niektórzy mówili, że to taki Overwatch, mimo że te gry nie mają ze sobą nic wspólnego. Inni mówili, że to tylko taka MOBA, mimo że tam jest trochę więcej rzeczy niż tryb MOBA.
No tak, tak.
To w momencie, w którym ludzie z internetu czegoś nie wiedzą, to powtarzają to na grupach, na forach, to się, wiesz,
tak,
rozszerza to coraz bardziej i nagle wszyscy mówią, że Overwatch i Battleborn to jest ta sama gra, a to lepiej kupić tam od Blizzarda.
Oni powinni zrobić to właśnie w inny sposób, zaryzykować, zrobić jakąś taką otwartą betę za darmo.
Ale była otwarta beta.
Tak?
Co więcej, była otwarta beta, w której nawet był tryb kampanii udostępniona, chyba jedna misja.
Znaczy w ogóle powinni zrezygnować z tej kampanii, pomimo że ja jestem wielkim fanem, nawet żeby była zawsze w grach kampania dla pojedynczego gracza, no bo to jest jakaś grupa ludzi, którzy kupują gry tylko właśnie dla tych historii, żeby pograć te 5 godzin, 6, tak jak w Call of Duty i później, nie wiem, grę nawet do dołożenia półki.
Ale
wiem,
że to nie jest tak. W Battlebornie tryb kampanii to nie jest tryb fabularny, który przychodzi przez 5 godzin, koniec, tylko to jest zrobiony pod powtarzalną zabawę w koopie i nie tylko. Chyba 8 misji. Nie. Tam masz 8 misji fabularnych, które się układają w jedną historię, tylko że tam za przejście misji dostajesz loot, który potem możesz sobie wykorzystywać w multi. I to jest założenie było chyba trochę takie, że ludzie będą przychodzili te misje po kilka razy, bo tam można potem odpalać inny poziom trudności i coś tam. I będą, wiesz, no w Borderlands...
Trochę tak grindować sobie.
Trochę
tak
grindować. W Borderlands przecież dużo ludzi tak grało, że kończyło je po 2, 3, 5 razy i potem tam New Game Plus i coś tam. I to też było trochę pod to zbudowane, dlatego że grając w kampanii, twoje postacie się rozwijały, zdobywały nowe poziomy, tak, i tak dalej, potem to mogłeś wykorzystywać w multi.
Tylko, że wiesz, Borderlands miało tą mechanikę właśnie hack and slash, znaczy nie hack and slash, przepraszam, hack and loot. O, tylko, że
ale
shoot and loot się tak
nazywa. Te Battleborn w kampanii jest...
Podobne, tak? Też odkrywasz ciągle jakieś wariacje broni?
Właśnie,
coraz
znaczy,
lepsze.
Bo w Borderlandsach po prostu zabijałeś przeciwników, dostawałeś nową broń i ją sobie zmieniałeś. A tutaj jest tak, że jest to ten hero shooter, jak to się ładnie mówi, czyli twoja postać ma zdefiniowane z góry umiejętności, których używasz. Jeżeli wybierzesz tą postać na misję, to tą postacią grasz do końca tej misji. Jest to, co jest w multi, czyli że z czasem misji zabijasz wrogów, to zdobywasz doświadczenie, więc się rozwijasz. Czyli na koniec misji jesteś dużo bardziej przypakowany niż byłeś na samym początku. Ale ten taki... Ta gra w kampanii miała dokładny feeling Borderlandsów. To było to, wiesz, śmieszne teksty, jakaś... Borderlandsy mają takie charakterystyczne... nie do końca potrafię to opisać słowami, ale jest coś takiego, że grając w Borderlandsy wiesz, że grasz w Borderlandsy. Czy to przez klimat, czy to przez żarty, że niby jest poważnie, a tak naprawdę nie jest poważnie i to się miesza wszystko ze sobą. No
tak, jeszcze ta grafika jest też charakterystyczna, która wyróżnia te
tak, ten, tak, ten kolorowo shooter. Bardzo, cel-shadingowo i Battleborn w tej kwestii jest bardzo podobny. Tam jest, ja grałem, się bardzo dobrze bawiłem, dlatego, że po prostu mocno się śmiałem z tego, co ta gra mi pokazywała. Jasne, myślę, że gdybym tu jedną misję kończył po raz 7, czy 8, czy 10, to wtedy już by mnie to tak nie bawiło. Ale nie wiem, tam chyba z pierwszej czy z drugiej misji był motyw, gdzie prowadziłeś, twoje zadanie polegało na tym, że musiałeś eskortować robota po to, żeby ten robot na końcu uległ samozniszczeniu i dzięki temu tam się jakiś zamknął portal czy coś w tym stylu. I ten robot o tym nie wiedział. I przez całą misję on non-stop powtarzał, jak się cieszy, że jest tu z wami, że wspólnie przeżywamy przygodę, ale fajnie, rewelacja, o dobra, to jeszcze tylko teraz pójdę zrobić to, co mam zrobić i potem pójdziemy się napić. I wiesz, i to jest ten taki charakterystyczny czarny humor, który w Borderlandsach jest wszędzie.
No właśnie, ale jak myślisz, no gdzie w takim razie popełnili błąd?
W kampanii marketingowej, no bo ludzie nie wiedzieli, że czym ta gra miała być tak naprawdę. Zobacz, że...
Czyli nie w samej grze, budowie, jeżeli tam sprzedawanie jej za pełną cenę, tylko tak mówisz, że po prostu gdyby nie zakładali, że...
Wydaje mi się, że gdyby Battleborn wyszedł w zupełnie innym momencie, mi się wydaje, że gdyby ta gra wyszła w zupełnie innym momencie roku, na przykład pół roku wcześniej, albo może nawet pół roku później, i w żaden sposób nikt by jej nie połączył z Overwatchem. A ja pamiętam bardzo dużo internetu, który mówił o tym, że te gry są podobne. Nie wiem, skąd to się wzięło. Zresztą pamiętam przy okazji recenzji, że...
Z kolorowej grafiki.
Że bardzo dużo recenzji
z
podkreślało...
Z kolorowej grafiki.
Szansę, a właśnie, ja pamiętam kiedy nawet moja recenzja i kilka innych zawierało w sobie stwierdzenie, to nie jest Overwatch. To jest zupełnie inna
tak,
gra.
Na wszelki wypadek i disclaimer.
No, dokładnie. I więc no...
Ale też właśnie, no i teraz tak, pytanie, no tak, no, czyli to nie jest Overwatch, czyli co? No i wtedy trzeba albo właśnie recenzję przeczytać, albo zobaczyć gdzieś, jak ktoś gra, bo tak jak mówisz, no marketingowo bardzo słabo to rozegrali i ja myślę, że gdyby zaryzykowali i podjęli decyzję, że wydajemy grę w modelu free-to-play i tylko po prostu trochę tam dokręcimy śrubę, jeśli chodzi o te mikropłatności, to nie chyba by na tym lepiej wyszli.
Model free-to-play ma to do siebie, że bardzo trudno go monetyzować, kiedy teraz mamy zalew gier free-to-play zewsząd. Prawda jest taka, że my jesteśmy specyficznymi graczami, ty za mną, bo jesteśmy, wiesz, tymi hardkorami, którzy grają tak. na gry przy okazji premiery i tak dalej, ale jeżeli ktoś ma komputer czy konsolę nowej generacji i chce grać jak najmniejszym kosztem, kompletnie ma w nosie cały hype, budowanie gier i cokolwiek, po prostu chce raz na jakiś czas sobie coś pograć na konsoli, to tak naprawdę prawie w ogóle nie musi wydawać żadnych pieniędzy. Bo jest masa, czy to właśnie jakiś tam, nie wiem, Warframe, Neverwinter, Smite, jakieś tam te DC coś tam, jakieś MMO. Jest bardzo, bardzo dużo, znaczy nie mówię, że to są setki,
tak.
ale generalnie tych gier jest sporo. Nawet Evolve teraz.
No to zapytam cię, Piotrze, czy za te $15 jest warto po tego Battleborna?
Absolutnie. To w ogóle bez chwili zawahania. Nawet jeżeli... Znaczy inaczej, jeżeli ktoś...
Znaczy wiesz, w ogóle tam... Ja nie chcę nic mówić, ale tam naprawdę są jeszcze fajne gry, bo oprócz tych, które wymieniłem, Spec Ops The Line, AK, to chyba wszyscy tutaj słuchacze grali, bo i pewnie na rozgrywce i na Fantasmagierii, na 50 innych podcastach słyszeliście same dobre rzeczy o tej grze. Ja bardzo też lubię Darkness 2, to jest też świetna gra. Cywilizacja 5, no to ja wiem, czy tutaj trzeba coś więcej dodać. No jest ten Borderlands pre-sequel, więc tak naprawdę za $15 dostaje się naprawdę dużo świetnych gier i przy okazji Battleborna, więc no tak jak już mówić, że nawet dla samego Battleborna za €15 byłoby warto, czy tam dolarów.
Ja powtarzałem, że moim zdaniem Battleborn, jeżeli ktoś był gigantycznym, ogromnym fanem Borderlandsów, to moim zdaniem Battleborna mógł kupić za pełną cenę. A za $15 to w ogóle nie ma o czym mówić, bo wiesz, nawet jeżeli się odbijesz, to come on, $15, tak? To...
No tak. Ale a propos takich darmowych gier, wreszcie się pojawił Hoken na konsolach.
Znaczy, on się już pojawił... straszliwe problemy z tego, co czytałem.
Znaczy, technicznie moim zdaniem jest trochę niedomaga, bo ja grałem w tą grę parę lat temu, gdy pozdrawiam Kaszę, który też grał w Hokena na PC, może nadal gra, nie wiem, bo ja już dawno temu przestałem. I ta gra olśniewała grafiką, wiesz, takim... Znaczy, olśniewała, to jest mocne słowo oczywiście, olśniewała. Ja po prostu lubię ten taki brudny klimat takiego zezłomowanego miasta, takiej mapy, która właściwie jest takim wielkim złomowiskiem, na której strzelają się wielkie mechy. I te mechy oczywiście nie są tak skomplikowane w obsłudze, jak na przykład, nie w MechWarriorze, tylko to jest bardziej taka strzelanka typu Quake oczywiście, z trochę wolniejsza, trochę inaczej to wygląda, ale ta gra wyglądała fenomenalnie na PC, no i teraz pojawiła się na konsolę no, tej obecnej generacji. Trochę ten interfejs początkowy trochę mi nie odpowiada, jest zbyt kolorowy, wiesz, nie trzyma tego klimatu takiego, wiesz, tego świata moim zdaniem, chociaż jest bardzo fajne wprowadzenie. No ale no, sama rozgrywka jest całkiem przyjemna, tylko po prostu tam nie ma fałsynka, więc ta gra po prostu raz ma 40 klatek, raz ma 50, raz ma 20 i czasami technicznie jeszcze jest tam coś do poprawienia, no ale to jest free to play, można zainstalować, można się bawić i jaka w tej grze lubię, że wchodzisz do tej gry, możesz się postrzelać, poganiać i wychodzisz, nie? Że to jest taka gra dobra na 15 minut, które masz. Więc ja nie wiem, co tam słyszałeś złego w takim razie o Hawkenie.
Nie, właśnie, że sprzętowe problemy mają. Znaczy sprzętowe, że tam jakiś frame rate strasznie słabo działa, że generalnie...
To możemy w ogóle przejść w takim razie do... W co ostatnio grałeś? jak chcesz, to ja mogę zacząć o pewnej grze opowiedzieć właśnie, jeśli chodzi o problemy.
Och, to błędy techniczne. Z chęcią posłucham.
Więc wreszcie dzisiaj skończyłem Homefront The Revolution i generalnie uważam, że to jest naprawdę dobra gra.
Na czym grałeś? Bo to też istotne w tej kwestii.
Na Xboxie One.
O proszę, czyli droga przez Mac. Wiesz,
tak, 320 na 240, wiesz, takie tam. 20 klatek animacji.
Przepraszam, taki malutki wtrąc. Jak ostatnio oglądałem jedną z... nie pamiętam, czy to było na twoim filmiku z gry w Duma? Czy to było czyjeś inne? Czy ty prezentowałeś się grać w Duma zmniejszanie okna?
To znaczy, ja pewnie nie robiłem takich rzeczy, ale ja bawiłem się, bo tam jest możliwość zmiany POV, czyli tego
nie,
pola
widzenia. Nie, właśnie nie chodzi mi o POV, tylko to, co, wiesz, że można było grać tak jakby, że sam sobie ekran rozgrywki był trochę mniejszy.
To nie, to nie widziałem, to można sobie wtedy frame rate zwiększyć.
Tak, dokładnie tak. I tak pomyślałem, że może to jest pewne rozwiązanie dla genów aktualnych, żeby można było właśnie sobie, wiesz, trochę pomniejszyć.
Nie, no to wiesz, wielcy wataszkowie tych wszystkich Microsoftów i Sonów i tak dalej doszli do wniosku, że problem jest nie zmniejszanie okna, tylko po prostu stworzenie nowej wersji konsoli z mocniejszymi bebechami. Więc to, ale wiesz, Doom Arcade jest dobrze zoptymalizowany i tam wiesz, gra jest ultra płynna, tam ona się trzyma tych jednak 60 klatek. Więc nie wiem, po co ktoś miałby zmniejszać okno, ale no, jeśli jest taka opcja, to mi się to podoba. Że
to na Amidze to jest... było, czy to było, kurczę...
A ty mówisz na Amidze?
Tak, w jakimś retno, jakimś sprzęcie.
Ja myślałem, że ty mówisz o nowym Doomie.
Nie, to
stary Doom, kiedy to jeszcze PC-ty nie wszystkie były tak mocne jak teraz, to tak, no tam były, no było mnóstwo opcji, tak, mogłeś sobie zmniejszyć ilość detali. Jaka o film, o którym mówisz, to mówisz o wersji Dooma na Amigę.
Bo tam to robiłeś, wersji... to dobrze mi się kojarzy.
Tak, musiałem zmniejszyć się oczywiście ekran, dlatego że no, Amiga sobie nie radziła. Zresztą nawet lekko dopalona nie radziła sobie z klatkami i tam Doom może miał 10-15 klatek max, nie? Oczywiście był to grywalne, ale ja pamiętam Dooma jako taką ultra też płynną grę i... Znaczy nie widzę teraz po prostu do zmniejszenia okna, ale wiesz, no to... Aha, no teraz jest wszystko jasne. Wszystko mnie zaskoczyłeś tym. Ale wracając do Homefront. Homefront mi się bardzo podoba i oczywiście... o czym jest ta gra, jak wygląda, to już mówiłem w poprzednim odcinku tydzień temu, ale muszę przyznać, że pewne rzeczy w tej grze strasznie mnie trochę tak w pewnym momencie zdenerwowały. I to są właśnie te błędy, takie glitche, tak zwane techniczne problemy, które czasami się w tej grze pojawiają. I to jest, po pierwsze, to jest ta wydajność, która czasami się objawia, że kiedy jest jakiś dużo rzeczy się dzieje na ekranie, to nie wiem, mi się wydaje, że chyba do 15-10 klatek spada animacja. No wszystko staje się wtedy wolne, wiesz, jak w galarecie jesteś, nie? Bo to nie wiem, może jest jakiś tam fałsing, ale to wszystko sprawia, że gra w jakiś inny sposób próbuje nadrobić ten brak płynności. A drugie to jest to, że w jednej z końcowych misji, kiedy eskortujemy dwa samochody opancerzone, no nawet nie są opancerzone, ale to są dwa samochody, które mają wyrzutnie SAM, rakiet, nie? I te samochody mają przejechać tam jakąś tam określoną trasę i tam z punktu A do punktu B. I oczywiście eskortują tam, strzela się, broni tych samochodów, ale oni sobie tam powoli jadą. I gdzieś na środku tej trasy były jakieś elementy metalowe, jakieś takie, tylko że one to nie były elementy rozwalonego jakiegoś drona, który normalnie sobie lata, którego możesz rozwalić, tylko to były, wiesz, część krajobrazu. I po prostu to jest tak, jakbyś, nie wiem, miał próg taki centymetrowy i nie możesz przejść tego progu, bo cały czas butem zahaczasz. I nie możesz podnieść tej nogi, nie możesz objechać tego progu, tylko musisz... I no, ja już nakręciłem ten filmik, poczytałem w internecie, że to jest znany błąd. Męczyłem się strasznie, restartowałem, wgrywałem wcześniejsze checkpointy. Nic nie dało, zacząłem po prostu przesuwać jakieś elementy ruchome, które znalazłem, jakieś skrzynie metalowe, które mogłeś przesunąć i zacząłem jakieś takie rampy robić dla tych samochodów. No kosmiczne rzeczy, no mnie to, trochę mi to krwi napsuło, ale w końcu jakby się udało, to miałem tą satysfakcję, że przyszedłem. Ale gra jest świetna, znaczy świetna tylko, że ja lubię po prostu otwarty świat, ale właśnie taki otwarty świat, który nie jest zapaćkany mnóstwem rzeczy, które musisz zrobić. Tak jak na przykład, nie wiem, w tych krajach Ubisoftu, czy nie wiem, w Batmanach, czy innej. Tu masz otwarty świat podzielony na sektory. W tych sektorach oczywiście są jakieś fortyfikacje, które musisz zdobyć, jakieś rzeczy, jakieś punkty kontrolne, no różne takie misje, które pozwalają ci przejąć kontrolę nad daną częścią terenu i to jest fajne. No i masz jeszcze jakieś takie drobne, mniejsze rzeczy, które wykonujesz po to, żeby zaskarbić właśnie sobie sympatię i podbudować tłum, który chcesz zbuntować przeciwko najeźdźcy. I to jest tak fajnie zrobione, że naprawdę nie jesteś w stanie się tym na dłuższą metę zmęczyć. No i fabularnie też mi się podoba, bo to jest ten taki właśnie klimat okupowanego miasta, bo to chyba, o ile się nie mylę, to chyba całość akcji się toczy w Filadelfii i to jest bardzo fajnie pokazane, tam być może ktoś, kto zna lepiej infrastrukturę tego miasta, jest w stanie rozpoznać jakieś charakterystyczne punkty i tak dalej, ale no, Homefront jest naprawdę interesującą grą. Być może warto jeszcze poczekać na kilka patchy, bo ten patch, który ja widziałem, że jest obecnie na konsole, to chyba jest 1.5 na Xboxie, czy 1.6, i jeszcze tego na przykład tego błędu nie poprawili. Z tego co wiem, to są jeszcze jakieś inne błędy. No, ja nie starałem się wymaksować tej gry, nie starałem się jej robić na 100%, więc nie wiem, czy akurat więcej takich baboli bym nie wyłapał. Niemniej ten klimat, wiesz, ta atmosfera, wiesz, to no, są naprawdę fajne miejsca. Ja oczywiście tam próbowałem część nagrać i wrzucić się, prawda, to, nie wiem, jak się to nazywa, tam twój feed xboxowy, tak, gdzie się pojawiają twoje filmy, które nagrasz. Oczywiście one są dostępne na xboxclips.com, nie? Wystarczy wpisać sobie gamertaga, akad mojego Furious Dachman i tam zobaczcie, ale nie robiłem wszystkiego. No, ostatnie filmy to są oczywiście te bugi, bo ten absurd, który po prostu widziałem na ekranie, postanowiłem uwiecznić ku potomnym. I częściowo też, żeby pokazać twórcom gry, jaki to fajny bug mieli, ale oczywiście oni doskonale wiedzieli, że coś takiego istnieje. Nawet w jednym patchu podobno miało być to poprawione i oczywiście nie zostało, więc no, problem jest. No, ale jak to się mówi, mega spoko, 6 na 10. Nawet powiedziałbym, że ja bym wystawił, ze względu na to, że ja jak się dobrze zobaczyłem, nawet takie mocne 7. Tylko to jest po prostu, trzeba lubić ten typ gier i tą atmosferę, wiesz, naprawdę są fajne miejscówki, bo masz miasto, ale masz też taką część zrujnowaną poza miastem, gdzie te wielkie sterowce Koreańczyków gazują, wiesz, rebeliantów, nie? I musi na przykład nosić maskę, więc klimat jest troszeczkę, oczywiście nie w takim samym stopniu, ale jak na przykład w Metro Redux, o ile się nie mylę, Redux czy nie, Last Light chyba, to była ta druga część, o której myślę. Ona to oczywiście jest właśnie w tym pakiecie Metro Redux, można w nią zagrać. Więc naprawdę warto się Homefrontem zainteresować. Mimo wszystko, tak. Tak. A ty właśnie, Piotrze, w co ostatnio grałeś?
W wakacje. Najbardziej. Wiesz co, jakoś mnie wzięło, że tak jak zazwyczaj na urlopie nadrabiam tytuły, to jakoś tym razem wyjątkowo nie za bardzo.
Nie za bardzo. No i miałeś dwie konsole, ale to...
No i Xbox służył do...
Oglądałeś Netflixa, tak?
Właśnie nawet nie. Xbox służył do odtwarzania bajek, które miałem ze sobą na dysku nagrane dla mojej latorośli, więc... Tak to... No. Wiesz co, grałem, o tym to pewnie możemy porozmawiać, w prealfę Bitkopa, czyli nową grę Macieja Miąsika. Jak udało nam się ustalić przed nagraniem, była to inna wersja gry niż była udostępniona na Pixel Heaven.
Na Pixel Heaven tak, to Pixel Heaven to było jakieś 10-15 minut rozgrywki, parę pierwszych dni bycia krawężnikiem, Ale z tego, co to właśnie mówiłeś, że to jest co najmniej 7, tak?
Dni? Dokładnie 7. Jest dokładnie 7 dni. Ta wersja wstępna ma 7 dni, gdzie możemy zapoznać się zarówno z podstawową mechaniką gry, jak i również z tym, co tam
i
jest.
I rąbek tajemnicy zdegradowanego.
Tak, znaczy no, generalnie gra, dowiadujemy się, że zostaliśmy, no, wprowadzanie zresztą to z trailera również wynikało, że zostaliśmy zdegradowani z detektywa do takiego zwykłego krawężnika. No i mamy 21 dni na udowodnienie swojej niewinności, czy też na dowiedzenie się, czemu to się tak stało, jak się stało. Gra polega na tym, że ja miałem odruchowe skojarzenie z Papers, Please. To znaczy...
No też jest taka bardzo taka surowa, pixelartowa grafika.
Znaczy ta pixelartowa grafika jest bardzo ładna, bo to jest taka pixelartowa grafika...
Oczywiście ma dużo kolorów, dużo więcej niż Papers, Please.
To jest taka pixelartowa grafika w bardzo stylowym... Widzisz, pixel art jest teraz bardzo popularny i są niektóre pixel arty, gdzie widać, że one są po prostu tylko i wyłącznie ograniczeniem kosztów, ale są też gry robione w pixel arcie, które są po prostu ładne. I Beat Cop ewidentnie jest po prostu ładną grą. Mimo tego, że to nie jest jak Wiedźmin, tylko to jest robione w pixel arcie, ale patrzenie na niego jest przyjemne dla oka. Jest kolorowo, dużo się dzieje. To miasto, jeżeli widzisz prostytutkę, to wiesz, że to jest prostytutka, a mimo, że składa się tam z kilku pikseli i tak dalej.
Ale właśnie, to, bo to jest przez te kilka dni nic się tam nie zmienia, bo jest tylko ta jedna ulica, jakieś tam alejki, oczywiście można wchodzić do sklepów, a nadal jesteś na tej jednej ulicy, wystawiasz te mandaty, czy tam coś więcej.
Tak. To jest tak, że rzecz polega na tym, że jesteśmy jako krawężnik odesłani na ulicę, którą musimy patrolować, to dosłownie musimy patrolować, bo w momencie, w którym nie pójdziemy na jedną stronę ulicy, to nagle zgłasza się do nas centrala i mówi, że tam ludzie donoszą na ciebie, że nie byłeś po ich stronie ulicy, że nie patrzysz, co tam się dzieje. Głównym naszym zadaniem każdego dnia jest spełnić tak jakby wyznaczony próg mandatów. Czyli na przykład musimy wystawić 5 mandatów za parkowanie, albo 10 mandatów związanych z oponami, albo 20 jakichkolwiek mandatów, albo na przykład 10 mandatów za parkowanie i odholować 3 tam 5 pojazdów.
Wiem, o czym mówisz, oglądałem taki świetny film biograficzny o policjantach z Utopia.
No, dokładnie tak. I to jest tak, że czas płynie nieubłaganie. Nie możemy, jeżeli na przykład się zagapimy i będziemy za długo stali, to po prostu nagle dzień się skończy i jak nam się nie uda zbożyć...
A ten biedny nasz gliniarz musi zarabiać, bo on chyba nam jest jakiś wątek, że on płaci alimenty.
Tam jest kilka wątków. Właśnie pierwszego dnia dzwoni do nas szef i mówi, że zadzwoniła do niego jego żona i jeżeli on jeszcze raz będzie rozmawiał z jego żoną, byłą żoną, to go wykopię z pracy, bo nie mogę cię tam padać, nie mogę cię bardziej zdegradować, więc cię zwolnię. Więc na przykład musimy oszczędzić jakąś kwotę pieniędzy przez tam pierwsze 2 czy 3 dni. Z drugiej strony jest też tak, że chodząc po tym mieście, czy też tam ulicy, czy nie, dzielnicy, zużywamy energię i musimy dbać o to, żeby się
wpieprzyć
hot doga, czy na przykład pójść na obiad. Pójście na obiad kosztuje nas nie tylko pieniądze, ale również nas czas kosztuje, bo zjedzenie obiadu trwa pół godziny, dajmy na to.
Oprócz tego... Bo to później komunikaty są, że trzeba gdzieś tam biec i,
tak,
i masz ograniczony
bo na przykład właśnie czas. My tu chcemy wystawić te 10 mandatów, co nam zajmie prawie cały dzień, a tu nagle z radia mówią, że znaleziono ciało w alejce i trzeba pójść przesłuchać świadków i zorientować się, co się dzieje. Więc idziemy pójść przesłuchać świadków, zorientować się, co się dzieje. Czy że nagle ktoś mówi, że jest jakiś facet, trzyma dziecko z nożem przy gardle i musimy pójść zobaczyć, co się dzieje i na przykład on mówi, że dawaj mi whisky i hamburgera, to je puszczę.
Ale tam w ogóle w tle tego wszystkiego, co się tam dzieje, takiego, jak to się mówi, szarego, zwykłego życia krawężnika, czy tam jest jakieś takie podwójne dno, że...
Jest,
że...
dlatego, że pierwszy dzień kończy się, to nie wiem, czy to będzie spoiler, czy nie spoiler, ale no... Nie,
to ludzie zapomną do premiery gry, które tam będzie za 2 lata, zapomną.
No to nie będę spoilował, bo niektórzy są bardzo wrażliwi na tym punkcie. Generalnie na koniec pierwszego dnia naszej pracy jako krawężnik dzieje się coś złego, z czego wynika, że być może ktoś czyha na nasze życie i ten wątek również gdzieś tam w tle się czai, że to, a to ktoś nam mówi, że ktoś tam o nas rozpytuje na komisariacie, a to jeden z, znaczy konkretnie to ksiądz jest zadziwiony, że my jeszcze jesteśmy tutaj i on jest zdziwiony, czemu my tu jeszcze jesteśmy w ogóle. Więc tam...
Czyli mam nadzieję, że ten tutaj, wątek...
Znaczy, właśnie, bo tam jest tak...
Że będzie dużo taki bardziej... Że oczywiście będziesz musiał robić te wszystkie czynności, które przewiduje gra, żeby cię zajmowała, że ten element gry, ale ten element fabularny właśnie tego podwójnego dna, mam nadzieję, że on będzie troszeczkę bardziej wyraźnie, znaczy, że on będzie wyraźniejszy, że on będzie częściej przebijał, że...
Znaczy nie, tam, on tam się pojawia na stop, to... słuchaj, bo to jest aha, tak, że tam co chwilę ktoś do nas zagaduje, a to jakiś były kolega, a to ktoś tam i to się zastanawiamy, że nam pada stwierdzenie czy sugestie, że jeżeli będziemy pracować dla mafii po cichu i potajemnie, to może się czegoś od nich dowiemy, czemu tak się stało, co się stało. W ogóle jest też tak, że tam jest kilka grup, tak jakby, czyli właśnie jest mafia, gangsterzy, policja i ludzie jako tacy. I jak jesteśmy bezwzględni i zawsze wystawiamy mandaty i nie pomagamy innym, to ludzie nas nienawidzą i nie wiem, po wejściu do sklepu mogą nas wyrzucić z niego, albo jak my chcemy coś załatwić, to nam nie pomogą. No generalnie tam, bo to jest tak, ta główna mechanika, która polega na wystawianiu mandatów i że musimy się wyrobić z odpowiednią ilością mandatów danego dnia, jest uciążliwa i monotonna i taka ma być. To ewidentnie widać, że to jest celowy zabieg designerski, żeby to było irytujące, no, takie monotonne i denerwujące. Natomiast oprócz tego tam się dzieje bardzo dużo rzeczy w tle, bo na przykład dowiadujemy się, że tego dnia mafia będzie zbierała haracz z restauracji. I wchodzimy do restauracji, widzimy właśnie, że mafiozo zbiera haracz i możemy zdecydować, czy wyjdziemy, czy będziemy interweniować. W zależności od tego, co zrobimy następnego dnia, mafia inaczej się do nas będzie odnosiła, inaczej się będzie do nas odnosiła sklepikarka, czy tam właśnie restauratorka.
Jest też... normalnie wybory jak w Wiedźminie.
Tak, jest na przykład też tak, że pod koniec każdego dnia jest takie podsumowanie, które odnosi się do rzeczy, które zrobiliśmy, których nie zrobiliśmy, czyli na przykład jak nagle o czym nawet można nie wiedzieć, bo biegasz, wystawiasz mandaty i widzisz, że tam jacyś typki ze sobą rozmawiają, ale nawet nie masz czasu podejść do nich i interwiać, i potem na koniec dnia dowiadujemy się, że nie przeszkodziliśmy w sprzedaży narkotyków. Mhm. Dajmy na to.
Ale właśnie to tak, bo pewnie wrócimy do tej gry, jak już wyjdzie w pewnej wersji, ale tak szczerze, to wiadomo, kiedy będzie premiera gry, czy to jest...
że ja nie wiem, coś... wydawało mi się, że jakoś na jesień, ale to jest taki mój totalny strzał, bo nie pamiętam.
No wiem, że chyba jakąś informację prasową widziałem, że grę już można w preorderze na Steamie kupić i tak dalej, ale czy, nie wiem, czy w jakiejś wersji preview jest dostępna tak oficjalnie dla... bo ona była na Kickstarterze?
Nie, ona nie była. Ona jest normalnie wydawana przez 11 Bit Studios.
Aha.
Nie.
To może na innej, na platformie 11 Bit Studio, ten Games Republic, czy jak to się nazywa. Można tę grę kupić w predpremierze. No,
jedno, czego mi zabrakło ewidentnie, bo to było... Zabrakło mi dlatego, że ta gra mi to trochę obiecywała w zwiastunie. Bo zwiastun był taki trochę szalono zabawny, nawiązujący do tych filmów lat 80., 90.
No tak.
Policyjnych i właśnie tego mi kompletnie zabrakło. Zabrakło mi humoru i zabrakło mi tych takich nawiązań.
Nie wiem, Starski, Hutch, Kodżak, Kolombo.
Dokładnie. Tego mi właśnie...
Może w dalszej części, wiesz, dnia 8 właśnie pojawi się, wiesz, Peter Falk, czy ktoś, kto wygląda jak Peter Falk i wiesz, on powie, że on wie, o co chodzi tutaj.
Tak.
Tylko, że nie wie. No to w sumie to możemy zostać. Bo...
To może jak jesteśmy przy klimatach lat 80. i 90.
Tak. Kącik kulturalny. Stranger Things. Nie wiem, jaki jest polski tytuł.
Nie ma.
Bo
to Netflix.
Nie ma na polskim Netflixie polskiego tytułu. Ale są polskie napisy.
Są.
Więc Stranger Things to jest, jak to pięknie ujął sam Stephen King, to jest jak oglądanie listy przeboju Stephena Kinga. Bo to jest serial, taki, który fantastycznie oddaje właśnie ten, to, o czym wspomniałeś, ten klimat lat 80. Taką fantastyczną, elektroniczną muzykę mam. Taką...
To się nazywa chyba, jak to się profesjonalnie nazywa? Synthpop? Bo ta muzyka teraz istnieje normalnie w świecie i to są jest...
Tak.
To jest synthpop, prawda?
No tak, tak. Ja, jeśli nawet ta nazwa nie byłaby w 100% wiesz, poprawna, to mi się wydaje, że idealnie oddajesz tutaj w tym zlepkiem wyrazu właśnie ten klimat, bo to jest taki, to jest taka elektroniczna muzyka, ale ona to nie jest taki typowy, nie wiem, pewnie są jakieś elektropopy i tak dalej, ale jest coś takiego fajnego w tej muzyce, coś, co mi na przykład, nie wiem, przypomina muzykę na przykład z Drive'a. Pamiętasz
tak, tak. Czy też jeżeli świetnie. Wyobrazicie sobie zwiastun Blood Dragon, Far Cry
tak,
Blood Dragon, to dokładnie. Jesteśmy już w tym klimacie.
Dokładnie.
Nawet jest... intro z napisem jest dokładnie właśnie taki neonowy napis Stranger Things.
Dokładnie. Wszystko jest, no, wiesz, a ta muzyka, która nie jest właśnie, wiesz, podkładem, tylko jest no, piosenkami, no to oczywiście to są hity z tamtego okresu, tych lat.
I one idealnie są dopasowane w ogóle. To, no.
Tak.
To jest serial, o którym wszyscy wszędzie, prawie wszyscy, bo zawsze znajdą się osoby, tak. które są wbrew, ale no internet ogólnie no zachłysnął tak. się zachwytem. Ja jestem, jak dobrze nasi słuchacze wiedzą i zresztą to również, ja jako wszystkiego bojący się cooldown raczej unikam serialów grozy, czy też gier, horrorów i tak dalej, no ale skoro tak pojawił się taki ogólny zachwyt, to wczoraj postanowiłem rzucić okiem i ostatnio tak miałem, kiedy rzuciłem okiem
i premiera codziennika wisiała w powietrzu.
Na szczęście zrobiłem to po premierze codziennika, bo to było dokładnie to samo, co mi się zdarzyło, kiedy rzuciłem okiem na Grę o Tron, czy pierwszy sezon, czy kiedy rzuciłem okiem na Sherlocka tego BBC, czyli skończyło się to oglądaniem tam do 2:30 w nocy i właściwie zmuszeniem się do przerwania w połowie odcinka, no bo rzecz jest niebywała.
No tak, to jak powiedzieli, no to jest fantastycznie opowiedziana historia takiego małego miasteczka, ono się chyba Hawkins nazywa, w stanie Indiana. Z początku właśnie lat 80. Myślę, że to chyba jakaś połowa z lat 80.
83 tam, rok.
83 rok, tak, czyli Tom Cruise ma 21 lat, tam liski biznes i te sprawy. I w tym miasteczku w tajemniczych okolicznościach ginie 12-latek. I to jest właściwie początek tej historii, ale...
Znaczy, co jest najistotniejsze, to my to widzimy. My widzimy, jak on ginie. Więc serial nam w pewien sposób gra karty.
Tak, tam nie ma takich twistów. To nie jest kryminał. Ze wszystkich elementów, które ten serial ma, tak naprawdę kryminał nie jest jednym z nich. Bo to jest tak, ma elementy horroru, ma elementy dreszczowca, jest taka fantastyka naukowa, ale ja bym powiedział, że ona
taka
się odnosi...
Taka na poziomie lat 80-tych właśnie.
Nawet dalej, 50-tych, 60-tych, bo tam się wspomina o MK Ultra i takich innych elementach. Tak. Wiesz, tam CIA, teorie spiskowe.
Oczywiście, i laserowe strzelanie do ruskich, nie?
Tak, i to jest taki właściwie mismasz najlepszych wątków kultowych filmów z lat 80. czy 70., nawet wcześniejszych, nie? I tutaj wiesz, mamy motywy i atmosferę jak w Goonies, wiesz, te dzieciaki, czy Super 8. Zresztą jeden i drugi film, znaczy Super 8 dużo czerpie z Goonies, jeśli można tak powiedzieć. Mamy klimat trochę jak z E.T. Są nawiązania do Cosia, wiesz, do koszmaru z ulicy Wiązów. Tam coś takiego widziałem. Trochę też z Poltergeista jest. To całe miasteczko, chociaż ono nie jest tak do końca miasteczkiem Twin Peaks, ale też bym gdzieś tam dociągnął, wiesz, to miasteczko Twin Peaks do tych wszystkich takich elementów, z których jakby twórcy czerpali, kiedy
tworzyli.
Mam
oczywiście charakterystyczne, szablonowe postacie w stylu tam najbardziej popularny chłopak, który jest awanturnikiem, nie? Nieśmiała nastolatka, outsider.
Tak. Ten serial gra kliszami, ale on gra w taki sposób, że nie widzisz tego jako zarzut, tylko widzisz to jako zaletę.
Czy to jest taki,
to jest
taka...
że te postacie są wyraziste. One mają do odegrania tą jedną rolę. To nie są wielowątkowe, czy to nie są jakieś super złożone postacie. To są z krwi i kości. Postacie tam się nie marnuje czasu. Znaczy, dla mnie to jest bardzo ciekawe, że przez to, że to jest serial, czyli ma te 8 odcinków, tam nie trzeba nic kondensować, dlatego tam jest dużo tych głównych bohaterów, bo jest ten szeryf taki, który jak go poznajemy, to wygląda taki na takiego pijaczynę. Mm-hmm. Ale widać, że tam jest jakaś historia z przeszłości, że to jest gliniarz z wielkiego miasta, który po jakiejś osobistej tragedii trafił do tego małego miasteczka.
Czyli jak to mówisz, to brzmi jak kolejny szablon, to jest cudowne, nie?
Tak, dokładnie. No i te dzieciaki, które, wiesz, ja uwielbiam te dzieciaki.
Rozbita
właśnie
rodzina, przede wszystkim, że to są... takie właśnie dzieciaki, które są w przeciwieństwie, to chyba ktoś na grupie napisał, nie wiem, czy na Fantasmagierii, czy na Masie Kultury, że te dzieciaki nie są głupie. W sensie, że bardzo często w filmach teraz dzieci są takie irytujące trochę, nie? A te dzieciaki są takie, że aż jesteś ciekawy, co oni tam wymyślą.
Tak. I one też są, to jest naprawdę, jak ktoś nigdy nie widział Goonies, czy nigdy nie widział Super 8, to oczywiście jak już zobaczy Stranger Things, to niech sobie sięgnie po te filmy, bo to są naprawdę rzeczy, które warto, nie chcę już zaliczyć, bo warto je zobaczyć. Tak, warto je znać i wtedy być może...
Goonies to jest przecież klasyk.
Tak, dokładnie. I ja dawno temu oglądałem ostatni raz Goonies, więc oczywiście całą fabułę pamiętam i tak dalej, ale próbuję sobie przypomnieć jakieś charakterystyczne cechy tych postaci, tych chłopaków i tak dalej. I tam
ale
też
byli raczej jednowątkowi.
Tak. No nie wiem, no uwielbiam po prostu to, że te dzieciaki to nie są jacyś właśnie żurnalowi 12-latkowie, tylko to są takie taka paczka takich chłopaków, trochę outsiderów, ale to są outsiderzy, tak jak mówisz, wiesz, bardzo inteligentni, grają w Dungeons and Dragons.
To są nerdy. To są tak. Bohaterowie z tych filmów, którzy zawsze byli nerdami, nie? Że właśnie...
Tak, ale to mi się podoba, że oni podchodzą, wiesz, do rzeczy na przykład z tej sfery, z pogranicza, wiesz, nauki i fantastyki, ale oni nie zakładają, że to jest idiotyzm, tylko powiedzieli, a co by było gdyby? Gdyby rzeczywiście, nie wiem, istniał inny wymiar, żeby było to i to. I to jest piękne, dlatego że mają literaturę naukową, czyli lore Dungeons and Dragons, do którego mogą sięgnąć, żeby na przykład pewne rzeczy rozwiązać. No jest super. Dlatego naprawdę to jest serial, który wziął mnie, podobnie jak ciebie, Piotrze, nie? Tak, wiesz, zupełnie znienacka. Bo ja widziałem wcześniej oczywiście zwiastun Stranger Things i z tego zwiastunu było widać, że jest właśnie Winona Ryder, która jest rozszczęśnioną matką, której właśnie zaginął syn.
Natomiast jeżeli nasi słuchacze, którzy nie widzieli jeszcze Stranger Things, a to, o czym mówimy, ich zachęca, to niech nie oglądają zwiastunu.
Nie ma sensu.
Niech podejdą, zaczną oglądać i serial sam się przed nimi tak. W cudowny sposób otworzy i będą może niektórymi pojawiającymi się rzeczami bardziej zaskoczeni niż po zobaczeniu zwiastuna.
Tak, szczególnie, że ten serial jest tak świetnie skonstruowany, że każdy odcinek ma jakiś taki główny temat, że ja pamiętam, że ktoś, który chyba w dwóch słowach opisał, o czym jest ten film. Ja myślałem sobie, no w sumie tak przeczytałem to i to może sobie zepsułem zabawę. Nie, dlatego że te dwa słowa, tak, opisują ten film, ale ty już to widzisz właściwie w tych pierwszych minutach. Tak jak powiedziałeś, że widzisz, jak ten 12-latek ginie, stąd dla ciebie nie jest nic tajemnicy. Znaczy, nie musisz myśleć o tym, że to jest jakiś taki świat, w którym póki co jeszcze nic paranormalnego się nie wydarzyło.
To,
nie,
to jest tak, że ja nie jestem wielkim fanem horrorów, ale zdarzyło mi się kilka ich w swoim życiu oglądać i w dzisiejszych czasach, przynajmniej, może nie będę mówił, że teraz dokładnie, w 2016 roku, ale jak pamiętam filmy grozy, tak mniej więcej przed kilku lat, to bardzo często powtarzał się motyw, gdzie film przez, nie wiem, przez pół czy przez 3/4 głównym tematem było, co jest zagrożeniem, czy tam czemu tak się dzieje, nie? A tutaj w pierwszych 3 minutach widzimy, co się stało, znaczy w sensie, że tak jakby ten film nie udaje, przynajmniej, że zniknął chłopiec, czemu zniknął, co to ten, tylko od razu widzieliśmy, w jaki sposób zniknął, czyli wiemy, z czym mamy do czynienia w pewnym sensie i to jest doskonałe, tak. To jest rewelacyjne.
Mhm. I dlatego bez dwóch zdań po raz kolejny Netflix udowodnił, że nie boją się zrobić coś, co wydawałoby się na dłuższą metę nie mieć sensu. W tym sensie, gdyby to puszczała jakaś telewizja typu ABC, CBS, nie wiem, Fox, oni prawdopodobnie po paru odcinkach oni by anulowali ten serial, dlatego że on by nie zaskarbił sobie tej widowni, która jest tak zwaną tą widownią, która ogląda reklamy, która ogląda filmy w telewizji. On by zaskarbił sobie dużą sympatię wśród tam ludzi pływających po zatokach, no nie oglądających seriale.
Czyli sugeruję, że może gdyby Firefly pojawił się na Netflixie, to wtedy mielibyśmy mieć teraz jakiś 4. sezon.
Oczywiście, tak. Zresztą, no bo Netflix nawet niektóre takie seriale jak Arrested Development, czy o ile się nie mylę, ale mogę się mylić, bo ten serial to chyba Yahoo podchwyciło, Community. Wiesz, że jakby duży fanbase
Netflix chyba podchwycił Parks and Recreations, ale nie założył się.
Znaczy, na pewno Arrested Development to chyba dokończyli chyba też, 4. sezon.
Tak.
Więc oni po prostu wiedzieli, że coś, co w ich modelu biznesowym ma sens. Dlatego, że przyciągnie ludzi do płacenia abonamentu, dlatego, że przy okazji oczywiście mają dużo innych jeszcze świetnych rzeczy do obejrzenia w ich usłudze, ale też są takie, które... Bo dlatego, że Netflix jest fantastyczną odpowiedzią na piractwo. Bo to jest super łatwa rzecz do zainstalowania na każdym urządzeniu, które potrafi wyświetlać obraz wideo. Czy to jest telefon, czy to jest tablet, czy to jest komputer, czy to jest konsola, czy to jest lodówka jakaś inteligentna. No nie może odpalić Netflixa. Netflix synchronizuje ci konto, serial sobie oglądasz, zatrzymujesz w tym momencie, chcesz przechodzić na inne urządzenie, oglądasz dosłownie od tego samego momentu.
I co jest też istotne, nigdy to nie było, ponieważ akurat nie mówiąc o telewizjach premium, takich jak HBO, tylko o wszystkich innych, to bardzo często seriale robi się w ten sposób, żeby reklamy pojawiały się w odpowiednich momentach i tak dalej. W momencie, w którym serial jest od początku do końca robiony dla Netflixa, przez Netflixa, to oni nie muszą w ten sposób prowadzić, wiesz, że no bo to jest cała ta sztuka reklamy, sztuka marketingu, że musi być lekkie podprowadzenie, małe jakieś zawieszenie historii i wtedy dajemy reklamę, żeby ktoś przesiedział, przeczekał i chciał kontynuować po reklamie.
Coś, czego w Polsce można nie zrozumieć, dlatego że jak na przykład ogląda się serial amerykański w polskiej telewizji, to widzisz te przerwy, no nie, bo one, nie są, bo one są robione
gdzie
dosyć
indziej
wyraźnie.
Niż w Polsce, nie?
Tak, a w Polsce po prostu ci wleci reklama na przykład w połowie zdania.
Tak.
Czyli Stranger Things, mus.
Tak, koniecznie. Ale to jeszcze jak jesteś przy kulturce, jedną rzecz dorzucę. Zmotywowałem się ostatecznie i skończyłem Daredevil'a drugi sezon.
I jak ostatecznie? A bo ty jesteś fanem Jessica.
Powiem tobie, że pierwszy sezon Daredevil'a mnie zachwycił. Miałem absolutnie naprawdę wspaniałości, cudowności, rewelacje. Drugi sezon do połowy oglądało mi się równie dobrze. Kiedy był wątek, ten nazwijmy to pierwszy główny wątek tam się działo, to dalej oglądało mi się super. Ale kiedy w drugiej połowie serialu i w zakończeniu dostaliśmy już taką, powiedziałbym, komiksowość z pełnym rozpędem, i wiesz, ninja i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, i nieśmiertne jakieś te chińskie, japońskie skrzynie, oj...
Mi się drugi sezon bardziej podobał niż Jessica Jones. Niemniej cieszę się, że bohater z Jessica Jones, ten Cage,
dostanie swój serial. No, znaczy,
dostał swój serial.
Ten jego serial to będzie chyba taki już totalnie komiksowy, że wiesz, to nawet.
No bo to jest taki,
to jest taki
koleś,
bohater,
który
musi mieć taki serial akcji, po prostu może nawet jakiś ten procedura.
Ale podoba mi się, bo on jest taki trochę znudzony tym życiem. Ja w ogóle nie znam tej postaci. Ja nigdy nie czytałem komiksu Jessica Jones. Nie znam w ogóle tego bohatera, więc dla mnie to będzie zupełnie inne doświadczenie, niż na przykład oglądanie Daredevila. Też, to jest ciekawy temat. Może poruszymy go w następnym odcinku, bo czas nagli. A ja w takim razie też na samo zakończenie dorzucę, bo to wszyscy, na pewno jest wielu fanów bollywoodzkiego kina, wśród słuchaczy Fantasmagierii. A jeśli nie ma, no to ja cały czas próbuję krzewić tę dobrą nowinę tych dobrych filmów, bo nie wszystkie filmy, prawda, w Bollywood się nadają. Tak, ja myślę, tak 99,9% filmów bollywoodzkich jest bardzo ciężko strawnych, ale jest ten ta 0,1%, o której warto wiedzieć. I właśnie w kinach, czy już właściwie 2 tygodnie temu do kin wszedł film Sultan. I to jest taki Rocky 1 i Rocky 2 w jednym. Oczywiście z trochę zmienioną fabułą, ale główne przesłanie jest podobne, że nie liczy się zwycięstwo na ringu z przeciwnikiem, ale z własnymi demonami. I wiesz, i wszystko zaczyna się od tego, że popularyzacja sportu w MMA, sportu walki w Indiach spala na panewce. Bo wiadomo, tam się liczy tylko krykiet, ale ojciec propagatora tego sportu, który kieruje właśnie tym takim indyjską wersją UFC, doradza młodemu biznesmenowi, żeby do walki przekonał legendarnego zapaśnika Sultana, który jako jedyny jest w stanie pochwycić serca Hindusów i rozpropagować ten sport. Właśnie, żeby on był tak popularny jak właśnie, może nie jak krykiet, ale wiadomo. No i ten młody biznesmen jedzie do wioski, w której ten słynny Sultan mieszka, ale nie znajduje tam gwiazdy, tylko takiego zmęczonego życiem wyciszonego urzędnika. No i to jest początek właśnie tej historii, bo tak naprawdę co się stało, jak ta historia się toczy i skończy, to jakby przenosisz się jakieś 10 lat, no trochę może mniej, w przeszłość, i wtedy Sultan jest pokazany jako młody chłopak, który sportów nie uprawia, właściwie to gania za latawcami, to jest jego taki sport, no ale w pewnym momencie poznał dziewczynę, w której się zakochuje. No ale ona nie robi sobie amorów ze strony lekkoduchów, które nie uprawiają zapasów, więc bo sama jest mistrzynią regionalną zapasów i jej ojciec jest znanym trenerem, więc żeby wkraść się do jej serca, też trzeba być zapaśnikiem, i to dobrym. Tak oto właśnie zaczyna się ta historia wielkiego sułtana i jego wielkiej tragedii, bo to oczywiście nie jest tylko taki, wiesz, to nie jest tylko komedia, nie? Więc że to jest ten film ma wszystko, co powinna mieć Masala. Masala to jest, jak się dowiedziałem, taki miks gatunkowy, to jest taka komedii, dramatu, filmu romantycznego, akcji, oczywiście przeplatany czym? Pięknymi tańcami bollywoodzkimi, wiesz, to choreografia, wiesz, i tak dalej. No to jest ciekawe, no, wiesz, ja się bawiłem świetnie, wiesz, przeżywałem i te ciężkie chwile bohatera, wiesz, kibicowałem mu w życiu, w sporcie, wiesz, także się wzruszyłem parę razy i wiesz, tu odkrywam sobie rzeczywiście taką miękką stronę swojego, i te filmy, które są właśnie takie, wiesz, te bollywoodzkie filmy potrafią tą miękką stronę ze mnie wyciągnąć, wiesz, bo ten sułtan jest na szczycie, jest na dnie, no to wiesz, to cię rusza. To cię rusza, bo tam jest naprawdę bardzo poprowadzony ten wątek ciekawie osobisty tego bohatera, więc już tak kończąc, no nie, to wiesz, to co technicznie uwielbiam w tym kinie bollywoodzkim, to jest właśnie to takie natężenie kolorów, wiesz, że to, że tu nie tonuje się atmosfery jakimiś takimi filtrami, wiesz, że to wszystko nagle musi być szare, czy jakieś tam odcienie zielonego, niebieskiego, wiesz, jak w Matrixie. Wiesz, są piękne, szerokie kadry, wiesz, takie pejzażowe pokazanie, wiesz, tej wioski, w której on mieszka, no tych ludzi, wiesz, to właśnie ta feria kolorów, to wszystko robi wrażenie, to wiesz, ta sielankowa atmosfera, która przynosi widza, a w większości to ten widz to jest taki biedny Hindus, no nie, który właśnie, wiesz, to jest ta kraina fantazji, to jest właśnie to kino dla niego, do tego surrealistycznego świata. I to wszystko komponuje się taki piękny sposób, z przerysowaną tą grą aktorską, bo to, że jak to też może odrzucić ludzi od Bollywood, to jednak, że ci aktorzy to jednak grają bardzo emocjonalnie, bardzo ekspresyjnie i to nie jest metoda, wiesz, to nie jest Hollywood, ale to też ma swój urok, więc zdecydowanie polecam, nawet jak ktoś się boi Bollywoodu, bo to jest kolejny naprawdę bardzo dobry film Salman Khana, czy Salmana Khana, nie, jak to odmienić. I to jest koleś, który grał główną rolę w filmie Kick. A na pewno kojarzysz Kick, bo to jest ten słynny bollywoodzki film, który był kręcony w Warszawie.
Tak.
Więc tak, i to jest naprawdę, i to jest Sultan, to jest taki drugi film chyba Salman Khana, który mu się naprawdę udał, bo wcześniejszy z poprzedniego roku to jest Bajrangi Bajan. To też fantastyczna historia, no oczywiście to już na inny odcinek, jeśli będzie ktoś chciał usłyszeć, to na pewno opowiem, więc polecam. No i sobie nawet gardło zdarłem po tym monologu. No cóż, dziękuję ci Piotrze, udało nam się nagrać kolejny wakacyjny odcinek, było bardzo sympatycznie.
Jak zawsze.
Dziękuję wszystkim naszym drogim słuchaczom. Pamiętajcie, żeby odwiedzić nas na naszej stronie www.fantasmagiera.net, słuchać codzienników rozgrywki Piotrka, wpadać na grupę Fantasmagierii, grupę rozgrywki, lubić fanpage Fantasmagierii, komentować przede wszystkim. Pamiętajcie, że Piotrka możecie wspierać na Patronite.
Tak, to prawda.
Patronite.pl Kuldan.
A Fantasmagierii możecie wspierać na PayPalu.
Tak. Serdecznie dziękuję za pomoc Grzegorzowi, Wojtkowi i Łukaszowi. Naprawdę no wielkie dzięki.
Ja również dziękuję bardzo też.
Tak. No i to co? No to do usłyszenia w następnym odcinku.
Do usłyszenia. Hej. Cześć, cześć.